Lubimy dupków. Czy nam to się podoba, czy nie podoba, lubimy ich. Witam w kolejnym podcaście Mówię, z tej strony Szogun, a dzisiaj będę mówił to, o czym już powiedziałem, a mianowicie dlaczego lubimy dupków. Więc zapraszam.
What the fuck are you doing?
I'm here, chef.
It's not good enough, Jay!
I know, chef. Got no fucking excuse.
What's the matter with you?
I don't know. I'll fucking turn it on right now, chef.
I can't fucking go any further!
Tak, to jest moja teza. Lubimy dupków. I nic na to nie poradzimy. Dlaczego tak sądzę? Albo skąd ta teza? Wzięło się to z tego, że w telewizji, jak i w kinie, jak i w książkach, występuje bardzo wielu takich bohaterów, mających właśnie takie cechy. Są to zwykle cechy chama, dupka, który jest zwykle aspołeczny. Oczywiście nie wzięło się to tylko z telewizji. Już w literaturze, nawet tej bardzo odległej, jak chociażby mitologie, czy też era romantyzmu, takie postaci występowały. I myślę, że jeżeli rozważamy to w obrębie kina, szeroko pojętego, zarówno telewizji, kina, jak i bohaterów, które w nim występują, trzeba brać to pod uwagę. No ale może od początku. Już mitologiczni bogowie byli przekonani o swojej wyższości. No, mieli ku temu powody, no w końcu byli bogami. Byli też często narcystyczni, jeżeli można tak powiedzieć, też aspołeczni, nawet jeżeli chodzi o społeczności boskie, relacje między bogami. No i można powiedzieć, że to się sprzedawało. Lubiliśmy czytać o Herosie, który może nie jest duszą towarzystwa, ale ma takie cechy, które go z niego wyróżniają. Idąc dalej, w erze romantyzmu z kolei bohaterowie stawali się, przynajmniej jak w Polsce, Chrystusami narodów, męczennikami. Ludźmi, którzy uważali się za lepszych od innych lub nie traktowali innych poważnie. To oni siebie uważali za najważniejszych, a ich czyny za najbardziej istotne, które najbardziej wpływają na całe społeczeństwa. Nie jest to wyrwane z rzeczywistości. Są ludzie, którzy dokonują samobójstwa, które ma wzmóc w tłumie jeszcze większą mobilizację, jak samo spalenie się pewnego człowieka na stadionie na polskim Poletku, czy też strajki głodowe, jakie miały miejsce w więzieniach dla członków IRA w Irlandii. Ale ci ludzie nie byli dupkami. Oni naprawdę w coś wierzyli. I chcieli mieć za sobą tłumy i chcieli, by ich czyny miały jakiś sens. Że niosły coś więcej niż zwykłą śmierć. I kino, a w szczególności telewizja, lubi łączyć pewne cechy, by znaleźć te najlepsze połączenie, które najlepiej się sprzedaje. Poświęcenie było modne w kinie kilkanaście lat temu kilkanaście lat temu. Takim jednym z takich filmów jest na przykład Braveheart. Z bardziej znanych oczywiście. Seriale z kolei zamiast poświęcenia wybrały sobie aspołeczność. Takie postacie jak choćby porucznik Colombo w serialu Colombo. Też detektyw Monk, czy też mentalista z Mentalisty, czy też nawet Dexter z Dextera, czy też Sherlock Holmes serialowy, jak i filmowy, o którym jeszcze powiem. Ale dodano do tego jeszcze element, co bardzo widać teraz, obecnie, w serialach, jak i filmach, a mianowicie bycie dupkiem, a społecznym, inteligentnym dupkiem. Jest to wręcz ideał mężczyzny serialowego, jak i chyba teraz nawet nie serialowego, tylko rzeczywistego. Bo jeżeli chęć tego, że nasze czyny mają znaczenie i a społeczność, która w serialach często wynikała z roztargnienia, czy też nawet choroby, mają jeszcze jakiś tam sens. Ale dlaczego bycie dupkiem nagle nabrało takiego znaczenia? Lub to połączenie aż tak wielki fame zdobyło? No to może na przykładzie Sherlocka Holmesa. Coś uda się nam dojść do jakichś wniosków.
that everybody lies.
Sherlock Holmes był postacią detektywa z dużą inteligencją oraz niesamowitą dedukcją. Była to oczywiście postać fikcyjna, znana z książek Artura Conan Doyle'a. Te książki składały się z opowiadań, w których to Holmes rozwiązywał swoje zagadki. Uznawany był za lekko ekscentrycznego, jednak nie dziwnego, ani nie aspołecznego w tym sensie, jakim my teraz myślimy o ludziach aspołecznych. On był aspołeczny w przeciwnym znaczeniu do człowieka, który jest aspołeczny dlatego, że jest roztargniony. Sherlock Holmes był aspołeczny dlatego, że był cały czas zamyślony. Ta postać odbierana przez postaci książkowe była uznawana za lekko właściwie oderwaną od rzeczywistości, jednak dlatego, że bardzo lubił i kochał swoją pracę, dlatego poświęcał jej tak wiele czasu. I co bardzo ważne, w postaci Sherlocka Holmesa jako detektywa miał on swojego pomocnika, Watsona. I Watson w tych opowiadaniach odgrywał bardzo ważną rolę. Watson też był człowiekiem inteligentnym, jednak nie obdarzony tak wielką dedukcją jak Holmes. Często zwracał uwagę na oczywistości, które Sherlock pomijał, ponieważ był 10 kroków do przodu, tak? Dlatego nie umiał zauważyć tego pierwszego. I Watson zwracał mu na ten pierwszy krok uwagę, gdzie kolejne kroki Sherlock dzięki temu mógł stawiać już sam, dzięki swojej dedukcji. Więc tu mamy model człowieka, powiedzmy w cudzysłowie, aspołecznego i obdarzonego ogromną inteligencją. Więc co się stało w filmach Guy'a Ritchie'ego, gdzie Sherlocka gra Robert Downey Jr., że trzeba było dodać do tej postaci jeszcze trochę chamstwa i nieuzasadnionej wyższości, albo może uzasadnionej, zależy jak to odbierać w stosunku do innych ludzi. Lub co się stało w serialowym Sherlocku Holmesie produkcji brytyjskiej, gdzie główną rolę gra Benedict Cumberbatch, o ile się nie mylę, gdzie Sherlock wręcz gardzi z całym społeczeństwem i ewidentnie jest dupkiem. Lub co się stało, że serial taki jak Dr. House, opierający się wręcz na relacjach Dr. House-Wilson, gdzie Dr. House to Sherlock, Wilson to Watson, że trzeba było dodać do tego oprócz aspołeczności, inteligencji jeszcze tą szczyptę. W przypadku Doktora House'a to nie jest szczypta, to jest cała garść takiego chamstwa i dupkowatości. Zobaczymy.
Time to press on.
You wear a jacket. There's nothing of interest for me out there on Earth at all.
So you're free this evening?
Absolutely.
Dinner?
Wonderful.
The Royale?
My favorite.
Według mnie było kilka tego powodów. Jednym z pierwszych postaci, akurat w tym momencie realnych, która była inteligentnym chamem, który dużo osiągnął, był Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, ile ktoś o nim nie słyszał, jest jednym z najlepszych kucharzy świata. Ma bardzo dużo gwiazdek Michelin. Był wychowankiem Marka Pierwaita, który też był uważany za takiego bad boya kucharstwa. Gdzie sam Gordon Ramsay ma bardzo specyficzny język, dużo przeklina i nie patyczkuje się ze swoją opinią. Jego pierwszy program chyba w ogóle w telewizji, który prowadził, był to program, o ile się nie mylę, Kitchen Nightmares? Nie jestem pewny, więc... Znaczy, jestem pewny o czym był, tylko nie pamiętam, czy to jest ten tytuł. Chyba tak. To jest ten sam... To są kuchenne rewolucje Magdy Gessler. I polegają na tym samym. Gordon Ramsay szedł do restauracji i opieprzał cały personel za to, jak ona wygląda. Podobnie jak robi to Magda Gessler. Jednak to nie chodzi o to, żeby poszła byle jaka postać, nawet postać świetnego kucharza i to robiła. Chodzi o to, żeby robiła to w specyficzny sposób. Taki jak robił to Gordon Ramsay. Gdzie w tym programie przeklinał na antenie, wręcz krzyczał na personel i wyzywał ten personel. I w dosyć ostrych słowach. Tam więcej razy usłyszycie pip w zdaniu niż ono ma zwykłych słów, bez przekleństw. No ale co z tego? Ten program chyba był emitowany coś około 2000, chyba przed 2005 rokiem zaczął się. Natomiast program polski Kuchenne Rewolucje zaczął się, o ile się nie mylę, w 2010. Chociaż za granicą sprzedawał się świetnie, to Polska nie mogła go wyemitować wcześniej, gdyż nie miała takiego charakteru. Nie miała dupka, który mógłby to robić w takim samym stylu. Bo sama przemiana restauracji i jej ulepszanie nie sprzedawały się tak dobrze, jak osoba takiego chama, który mówi, jak to robić. U nas nie było takiego charakteru, dopiero pani Magda wyłoniła się nie wiem skąd, nie wiem jak i prowadziła ten program w podobnym stylu do Gordona Ramsaya. Taką wcześniejszą jeszcze postacią, o jaką umiem sobie przypomnieć z polskiej telewizji, która miała program i była kontrowersyjna, ale nie w tak chamski sposób, a może i chamski, zależy. Nie wiem, czy widzieliście WC Kwadrans, to jest program prowadzony w latach 94, może 96, może później, nie pamiętam, przez Wojciecha Cejrowskiego, gdzie on również stawiał kontrowersyjne tezy w charakterystyczny dla siebie sposób, przez wielu ludzi uważany za chamski. Zaprosił m.in. dyrektorkę jednego z liceum i kazał jej założyć prezerwatywę na banana, jak to ona kazała swoim podopiecznym na lekcjach wychowania do życia w rodzinie bodajże. I wiele, wiele innych. Następnie był program Idol w Polsce, który wypromował Kubę Wojewódzkiego. No, Kuba Wojewódzki grał tam takiego inteligentnego chama. Nie miał cech społecznych, jednak nie można było odmówić inteligencji ani tego, że ma cięty język. Tak samo jak pewnie grał odpowiednika Jurora z programu brytyjskiego, którego imienia teraz nie pamiętam, który zachowywał się mniej więcej tak samo. No i nie można nie wspomnieć o jeszcze jednym programie informacyjnym. Właściwie nie wiem, czy to jest program informacyjny. Kropka nad i Moniki Olejnik. Według mnie nie ma tam za wiele informacji. I ja ogólnie nie lubię postaci Moniki Olejnik, jednak ona ma swój charakter i często w ostry sposób, i przeze mnie przynajmniej uważany za chamski, prowokuje rozmowę i rozmawia w ten sposób ze swoimi gośćmi. Więc film, telewizja i seriale podchwyciły ten motyw chama, ponieważ on się świetnie sprzedaje. Ponieważ zostanie chamem jest najłatwiejszym sposobem na sprawienie, żeby widz, który to ogląda, uwierzył, że ta postać ma mocny charakter, gdzie nie zawsze tak musi być. I sam się często łapałem, że oglądałem tą kropkę nad i, czy Idola, czy WC Kwadrans, czy Kuchenne Rewolucje, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak te osoby, które tam są tymi chamami i dupkami, po prostu obrażają lub w jaki sposób prowadzą rozmowy. I to był jedyny powód, dla którego to w większości oglądałem. Ale zacząłem od Sherlocka Holmesa, więc przejdźmy do niego teraz i wyjaśnijmy, o co mi tak do końca chodzi. I have the power! Zestawienie dawnego superdetektywa z obecnymi superdetektywami, jeżeli to tak można nazwać, są właściwie na miarę naszych czasów. Dawniej, właściwie w książkowym Sherlocku, wystarczyło tylko to, mianowicie, że Sherlock był inteligentny i obdarzony dedukcją. W dzisiejszych czasach to już się przejadło i się tak nie sprzedaje, więc nie dość, że Sherlock musi być aspołeczny, a dzięki temu wynikają różne zabawne sytuacje, czyli można wprowadzić element komediowy, to jeszcze musi być chamem, by dodatkowo ten efekt spotęgować i sprawić, żebyśmy uwierzyli, że ta postać ma charakter. Nie muszę chyba mówić, jak to jest różne od świata rzeczywistego. Jeżeli znacie jakiegoś chama, pomimo tego, że jest inteligentny, nie będziecie go darzyli szacunkiem, nieważne co by zrobił. Znaczy może inaczej. Szacunkiem będziecie go darzyć, to jest wszystko, czym go możecie obdarzyć. Ja osobiście nie chciałbym, żeby moją sprawę prowadził Sherlock Holmes, jeżeli to był Robert Downey Jr., ani nie chciałbym, żeby leczył mnie taki lekarz jak Dr. House. Ponieważ w tym serialowym świecie i tym kinowym świecie, te socjalne skutki bycia chamem są niemalże bez znaczenia. Nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście tamte postaci mają zwykle najwyżej jednego przyjaciela, ale mnóstwo ludzi, których ich szanuje. Natomiast w realnym świecie bycie chamem powoduje wręcz to, że ludzie cię nienawidzą, a tylko mała grupka rozumie to, jakim jesteś i szanuje to, co robisz. I tak zginął archetyp Sherlocka Holmesa, jaki znaliśmy z książek, a mianowicie z tych opowiadań, i został nam przedstawiony na nowo, w taki sposób, żeby się sprzedał, w taki, który się teraz sprzedaje, czyli aspołecznego dupka z dużą inteligencją. Jest to świetne połączenie. Jest na przykład dużo lepszym połączeniem niż osoba inteligentna, którą ludzie lubią, lub osoba, która nie jest aspołeczna oraz nie jest inteligentna, tylko jest chamem. Oczywiście są takie postaci, które nie mają wszystkich tych cech, jednak to połączenie jest najbardziej kasowe, o ile można tak powiedzieć. Tak samo jak połączenie błękitnego z pomarańczowym, o czym już kiedyś mówiłem na plakatach filmowych. My name's Forrest. Forrest Gump. Do you want a chocolate? I nie chcę tego tematu przeciągać niepotrzebnie, a można byłoby o nim jeszcze mówić dużo w odniesieniu na przykład do superbohaterów, których teraz nam się serwuje, czy kolejnych programów, których prowadzący w telewizji na siłę próbują być ciekawi, i to w różny sposób. Może powiem tylko, że oglądanie takich ludzi tylko nas dowartościowuje, co widać zresztą po filmach na YouTubie, jak ludzie są mieszani z błotem lub obrażani lub wkręcani. Od tego czujemy się po prostu lepiej. Tak jesteśmy zbudowani. Niech za przykład takiej sytuacji, a właściwie takiej formy produkcji, będzie nowa produkcja polskiego MTV War South Shore, gdzie ludzie oglądają to praktycznie tylko po to, by poczuć się lepiej, zobaczyć, że są lepsi. I trochę mnie to smuci, już nie mówię War South Shore, ale o tym, że ten archetyp, jaki teraz wykreowała telewizja i kino, jest niemalże obowiązujący w każdym większym filmie akcji. I powoli staje się nudny, przynajmniej dla mnie. Nie ma on większego sensu. Oczywiście ma dużo manewru do wynikania bardzo fajnych, bardzo wielu sytuacji. Jednak to się wszystko skończy. Telewizja ani kino dawno nie wydała filmu, nie wyprodukowała nic o żadnym bohaterze, który byłby po prostu inteligentny. To już się nie sprzedaje. Wielka szkoda. Open your eyes. Dobrze, w takim razie to były takie tam małe moje przemyślenia. Zapraszam za tydzień. Za tydzień jeszcze nie mam tematu odcinka. A może inaczej, mam tak dużo, że nie wiem, który wybrać. Więc jak chcecie, albo jak możecie, kliknijcie mi w jakąś gwiazdkę. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.